Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu. Politycy Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Michał Urbaniak, szef Biura Prasowego Konfederacji. Nic się nie
zmieniło?
Dzień dobry. Na tapecie mamy jakiś nowy temat, panowie. Właśnie widzimy tutaj na żywo konferencję ministra Grabca o aferze węglowej. Sprawa podobno dotyczy węgla, który, pamiętacie, kilka lat temu był sprowadzany, bo mieliśmy kryzys energetyczny. Tego węgla faktycznie przyjechało dużo. Wy pamiętacie ten temat w ogóle jakoś? Jakkolwiek?
Nie.
Nie kupowaliście węgla na potęgę albo próbowaliście kupić?
Ja nie kupowałem węgla, ale temat kojarzę dość dobrze, ponieważ w roku 2021 czy drugim ceny węgla mocno podskoczyły, bo w pewnym momencie nie było go na polskim rynku. No i wzięły się za to polskie spółki pod zarządem Mateusza Morawieckiego i jego ekipy, by ściągać na potęgę, by ceny obniżać. No to węgiel przyjeżdżał zewsząd, często był to miał węglowy bardziej niż węgiel, ale na przykład takie niemądre rzeczy też rząd potrafił zrobić, jak zamknięcie rosyjskiej granicy z węglem, który już kupiono, i go nikt do Polski już nie ściągnął, bo politycznie brzmiało to dobrze i ładnie wyglądało na obrazkach, żeby nie wpuszczać nic. A nawet
no tak, ale problem z węgielem wtedy faktycznie był.
Tak, tylko mówię o tym, że dochodziło do tak głupich sytuacji, że węgiel zostawał w obwodzie królewieckim i nie dopływał, czy nie dojeżdżał na przykład do Elbląga, gdzie miał dotrzeć, ponieważ zostało wprowadzone na niego embargo, a to był węgiel już kupiony. Czyli ruskie dwa razy mogli na nim zarobić. Raz, kiedy Polacy zapłacili za coś, czego nie odebrali, a potem, kiedy sprzedali go realnie.
Panie przewodniczący, pamięta pan sprawę sprowadzania na potęgę węgla i wożenia przez PKP Cargo?
No z tego, co pamiętam, to sytuacja była bardzo kryzysowa. Rząd próbował pomóc Polakom. Tak jak wspomniał tutaj pan poseł, embargo na węgiel rosyjski obowiązywało, więc były różne elementy omijania tego embarga, chociażby sprowadzanie węgla rosyjskiego przez Łotwę. Niektóre firmy tak robiły. Rząd, z tego co pamiętam, to sprowadzał węgiel z RPA, z Australii, z Kolumbii. Zgadza się, nie zawsze był to węgiel dobrej jakości, natomiast sytuacja była kryzysowa i trzeba było zabezpieczyć potrzeby Polaków.
No to w ogóle chyba tak jest z takimi kryzysami. Podobnie było w pandemii. Z perspektywy czasu można różne rzeczy różnie oceniać, że jak jest kryzys i to taki poważny, to niekoniecznie zawsze... Nie? Pan poseł Gabriel tak kręci głową.
Nie, to tak nie jest.
Niekoniecznie podejmuje się do końca mądre, przemyślane decyzje, bo jednak jest taka emocja, także społeczna emocja, że trzeba szybko, że trzeba działać, że trzeba przeciwdziałać. Nie?
No nie. W wypadku osób, które były odpowiedzialne akurat za te akcje, o której ja szczegółów nie pamiętam, no to modus operandi powtarza się.
Znaczy, ale zazwyczaj... Co? Że celowo wprowadzili byle jaki węgiel? No,
nie tylko węgiel. Maseczki, które nie działały, defibrylatory, które nie działały, wielkim samolotem najdroższym na świecie, który był wypełniony w jakimś tam 20%. To jest sposób działania, który na całe szczęście przeszedł do przeszłości i dzisiaj dobrze, że to być może nie tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale te sprawy są wyjaśniane również z takiego powodu, czy to jest tylko kwestia jakichś emocji, które można wytłumaczyć, czy to jest niestety historia, jak wiele innych, za którą stoi chciwość, brak kompetencji i poczucie bezkarności.
Jak już pan mówi o modus operandi, to ja mam wrażenie, że są dwa różne modele, które uprawia PiS i Platforma od wielu lat, a jako Konfederacja pozwalam sobie na krytykę obu tych partii. Otóż PiS miał wiele lat taki sposób działania, że właśnie trzeba było pokazać takie duże rzeczy, takie widoczne, tak po prostu...
Że jak węgla to dużo?
No jak węgla to dużo, że jak jakiś sprzęt wojskowy to taki, żeby dobrze na nim zdjęcia wychodziły, na jego tle i tak dalej, nie? Więc to był taki jeden sposób. Jest drugi sposób, który mam wrażenie bardziej właśnie uprawia Platforma Obywatelska. Poczekać i zobaczyć, może problem sam się rozwiąże. Mamy na przykład teraz problem...
Z węglem?
Nie mówię akurat o węglu, no wtedy nie rządziliście. Ale mamy na przykład problem teraz na rynku grzewczym taki, że brakuje wielu ludziom peletu, bądź pelet jest bardzo drogi. Tu chwilę wcześniej przed audycją rozmawialiśmy o tym, że wiele osób na przykład pali owsem, pali pszenicą.
Ja bym chciał te statystyki poznać. Zaraz sprawdzę,
ale ja panu
to
nie przerywałem, naprawdę.
Bo to są takie
nie przerywałem panu, panie pośle, więc bardzo bym pana
dobrze,
prosił.
Ale mówi pan, że co, że obecna ekipa nie rozwiązuje problemu cen
paletu
i niedoboru?
Że mam wrażenie, że wiele problemów nie będzie rozwiązywanych. No przykład też, albo inne przykłady tego, jak uklepuje się pewne sprawy za tych rządów, to jest na przykład CPK, który miał być projektem, PiS go stworzył i wiele osób to popiera. My jako Konfederacja też uważamy, że to dobry projekt, jeśli chodzi o rozwój Polski, bo możemy mieć do niego wiele zastrzeżeń, natomiast już w jakąś stronę to poszło i lepiej to rozwijać. A przychodzi Platforma z panem Maciejem Laskiem na czele, jako organizatorem i odpowiedzialnym.
Dalej.
No i no nie do końca budują dalej, tylko zmniejszają projekt, przerabiają projekt, wyłączają niektóre miasta z tego projektu. I na przykład chcecie stworzyć takie warunki, w których część polskich firm nie będzie nawet mogła wziąć udziału w przetargach dotyczących taboru, który miałby jeździć po tych torach. Przyspieszenie kolei do wyższych prędkości powoduje, że część polskich firm wypada. Założenie, że tam mają jeździć pociągi,
które dobrze, ale czy to, przepraszam, ale bo tak poszliśmy w ten CPK, ale
czy to jest potrzebne Polsce, że aż tak szybko
będą jeździć? Czy to znaczy, że pociągi, że my mamy docelowo mieć pociągi wolne, bo my nie produkujemy
ale
takich, które są szybkie?
Pociągów, nie, no, nie musimy mieć bardzo szybkich pociągów, ponieważ Polska nie jest też aż tak wielkim krajem. Jeśli pociąg będzie jechał 10 minut dłużej na jakiejś trasie, to naprawdę niewiele się stanie.
PiS, PO, całe zło, no, panie przewodniczący.
Tak, no, ja powiem tak, zgadzam się tutaj z kolegą z Konfederacji w wielu sprawach, natomiast trzeba samemu rządzić, żeby zobaczyć, jak ten owoc smakuje.
Nie mówię, że my
smakuje.
Będziemy idealni. No,
sytuacja
nie.
Była również kryzysowa, niespotykana
myślę,
na
że
świecie.
Premier Bosak wiele pandemia, rzeczy rozwiąże lepiej.
Teraz pan przewodniczący, tak?
Pandemia wymusiła pewne niestandardowe działania, bo była potrzeba ratowania życia ludzkiego. Była potrzeba ratowanie również polskich firm, stąd...
No ale przyzna pan, że nie da się ratować życia ludzkiego respiratorami, które są tam trefne. No, tak, że się
no panie redaktor, jeżeli są trefne, to są służby w Polsce, które tą sprawę powinny zbadać, tak? Ale rząd ówczesny naprawdę na wielu płaszczyznach musiał działać, żeby przedsiębiorstwa nie padły, poszedł strumień do przedsiębiorców, żeby bezrobocie nie wzrosło, tak? I żeby Polacy nie umierali, tak? Więc wszelkie działania były podejmowane. A propos CPK, które tutaj kolega wywołał, to powiem tak, oczywiście wielki projekt marzeń Polaków i źle się stało, że został tak ograniczony. Te szprychy, które tam zostały powycinane, ostatecznie zostały skierowane na zachód, do Berlina, czyli Warszawa, Poznań,
Berlin. Do Berlina? To ja nie słyszałem.
Wrocław, Berlin. W związku z tym niepotrzebnie został w ten sposób potraktowany. A propos przetargów, to panie pośle Patryku, powiem tak. Przetarg, największy przetarg, ponad chyba, nie wiem, około prawie 20 miliardów na tabor dla PKP, no niestety, tak została specyfikacja przetargowa ustalona, że wykluczono polskie firmy Cegielskiego w Poznaniu, fabrykę w Bydgoszczy, w Nowym Sączu, a mogą tylko przystąpić firmy niemieckie i francuskie. No to chyba coś też nie jest.
Z tak. Akcentem na niemieckie.
Dobrze, no to skoro tak
my... Przede wszystkim zagraniczne. I to jest problem, że my, no właśnie, jak się robi inwestycje państwowe, to się powinno maksymalnie...
Dobrze, i ten sam argument pada w dyskusji o SAFE, chociaż o programie SAFE, chociaż tych argumentów jest coraz więcej. Ja szczerze mówiąc, myślę, dopóki pan prezydent nie dostanie na biurko tej ustawy, to tych argumentów jeszcze będzie tak dużo, że nie wiem, czy wszystko ogarniemy. Ale to jest jeden z argumentów, że te pożyczki można wydać na sprzęt, który ma być europejski i w dużej mierze on będzie z kapitałem francuskim i niemieckim.
No, uwaga,
takie argumenty
wyjaśniam.
Padają.
No. A propos OFSA. Owies, jako pelet. Nie, powiem, bo to są takie fejki, które rozprowadzają.
A w międzyczasie pan coś sprawdził?
Tak, sprawdziłem. 3-4 miliony, głównie rolnicy, maksymalnie do kilku tysięcy, jeżeli im zostaje. Bo jest po prostu urodzaj na to zboże.
Ja nigdzie więc, nie powiedziałem, więc, że to jest teraz przesłuchamy, zasada.
Przesłuchamy tylko,
że ludzie
to,
tak robią,
próbował
to
pan wprowadzić ludzi w błąd, mówiąc o tym, że to jest jakaś powszechna historia. Otóż ona powszechna nie jest, o tym mówią fakty. Mhm. Co do przetargów, Szanowni Państwo.
A ma Pan w takim razie liczby? No pytał mnie Pan liczby.
Oczywiście.
Dobra, ale możemy
niech Pan
iść.
Może Pan wygooglać.
Nie, no niech Pan poda liczby.
O Pelecie porozmawiamy.
No kilka tysięcy. Kilka tysięcy ton.
Słuchajcie, ja nie jestem przygotowana do rozmowy o Pelecie.
To czego?
Panie, niech Pan słucha.
No to czego?
Panowie.
Konkretnie.
Zadałam pytanie o rosnące argumenty przeciwko SAFE, czyli programowi, pożyczkowemu, który ma rozwijać nasze siły zbrojne.
Chcę powiedzieć wszystkim słuchaczkom i słuchaczom oraz moim kolegom, czy nie kolegom, biorącym udział w dzisiejszej dyskusji, że bycie członkiem Unii Europejskiej polega również na tym, że jest otwarty rynek na to, żeby polskie firmy konkurowały z zagranicznymi, na przykład sprzedając za granicę polskie pociągi, podpisując kontrakty zamawiane również w Berlinie czy w Paryżu. I w drugą stronę to też działa. Tylko Zjednoczona Europa stanowi taki rynek, który może konkurować na międzynarodowym, na globalnym poligonie interesów.
Jednym słowem, Pana zdaniem, europejskie, czyli także niemieckie czy francuskie, lepsze niż na przykład amerykańskie i koreańskie.
Ale to jest cała idea tego, co się zmienia teraz w Unii Europejskiej, również za sprawą Polski, która jest ważnym państwem i która radzi sobie w tej dyplomacji, choćby tworząc taki pomysł tego programu SAFE, który ma spowodować to, że będziemy niezależni, nie wykluczając zakupów robionych w innych miejscach świata, ale będziemy niezależni. Będziemy choćby mogli skoordynować rodzaj amunicji, której używamy, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, rodzaj broni, bo jeżeli mamy kilka rodzajów czołgów, kilka rodzajów samolotów, to obsługa ich jest trudniejsza. Chcemy doprowadzić w Europie do tego...
Ale idąc tym tropem powinniśmy kupować wszystko w jednym kraju, no to nie, u jednego producenta.
Nie. No to właśnie nie. Chodzi o to, że jedni będą wyspecjalizowani w produkcji na przykład amunicji, tak jak się to teraz dzieje w Polsce. Czesi są z tego znani. Inni będą produkowali na licencjach amerykańskich w Polsce na przykład czołgi czy obronę przeciwlotniczą, a jeszcze inni, no w Polsce nie wyprodukujemy F-16 ani samolotu.
Pana zdaniem w naszym polskim interesie jest program SAFE i kupowanie Europie?
W naszym polskim interesie jest to, żebyśmy 80% z prawie 200 miliardów złotych zainwestowali, bo takie są warunki tego programu, w Polsce, w polski przemysł, w polskie miejsca pracy, co spowoduje oprócz zwiększenia bezpieczeństwa i uniezależnienia się od dostawców zewnętrznych, również rozwój polskiej gospodarki. To jest proste jak mechanizm reakcji łańcuchowej i każdy, kto chociaż trochę się zna, to wie, że podaż pieniądza zainwestowana w 80% w polski przemysł, a mamy fachowców w tych branżach, które są bardzo istotne i kluczowe dla rozwoju naszej obronności i niezależności, jeśli idzie o uzbrojenie, to wie, że to nie jest nic złego, jest to coś dobrego.
Dobrze, a czemu pan Michał Urbaniak się uśmiecha?
Panie pośle Gabriel, czy pan jest w stanie podać, jaka jest definicja...
Ale nie o owcu już.
Panie
rozmawiamy
pośle,
o programie.
Niech pan będzie poważny. Czy pan jest w stanie podać, jaka jest definicja polskiego przemysłu, która wynikała z waszej ustawy o SAFE?
Czy pije pan do tego, że ostatecznie to nie będą
proszę pana,
polskie
panu
firmy,
się pomyliło coś, nie jesteśmy w szkole, ja nie jestem pańską córką, żeby pan mnie przepytywał. Otóż,
czyli nie jest pan
uwaga,
w stanie
wszyscy
tego
nasi
dobrze,
słuchacze
to się nie
są dużo
lżejsi,
ja panu powiem,
bo oni wiedzą, co oznacza pojęcie polskiego przemysłu. Polski
to ja
przemysł
panu
to
powiem,
jest taki, w którym proszę, albo właścicielem
poseł Gabriel skończy zdanie i wtedy
jest
pan.
Polska, albo firmy prowadzą działalność na terenie Polski, odprowadzają tutaj podatki i to wpływa na jakość naszej gospodarki i to wpływa na rozwój gospodarczy, co zwiększa bezpieczeństwo i co powoduje wzrost dobrobytu. Koniec.
Według
dobrze, a
mojej
w czym
wiedzy,
problem?
To nie wynika z tej ustawy, o której
ale w czym pan widzi
zapytałem.
Problem?
No nie, to
tylko,
nie wynika z ustawy,
no,
to z rozsądku
pana,
zdrowego.
To niech mi pan dobra, teraz dokończy problem? Mówić, ponieważ to, co wynika z ustawy o SAFE, de facto, to w zasadzie firmy mogą otworzyć tutaj sobie filię, otworzyć sobie biuro i już mogą być traktowane jako firmy, które tutaj prowadzą w Polsce duży biznes, a tak naprawdę te pieniądze będą i tak wypływać za granicę. Więc problem jest w tym,
to jest
że
tak
to,
jak
pięknie,
z obcym, muszę panu powiedzieć.
To pięknie panie brzmi, niech pan będzie w końcu poważny. To pięknie
ja
brzmi.
Nie życzę, żeby pan mnie
to niech pan będzie w końcu
strofował.
Poważny.
Panowie,
to niech pan
będzie rozmawiamy grzeczny, merytorycznie, przestańcie się
życzę
połajać.
Sobie
będzie panie, poważnie.
A pan niech jest grzeczny.
To ja pan naprawdę starałem się kulturalnie czekać, aż pan skończy mówić.
Nie udało się panu.
Proszę teraz być cierpliwym i poważnym człowiekiem.
Proszę dać skończyć. Ale w czym jest problem? Że to nie będzie polska firma, tylko będzie jakaś z Europy, tak?
Nie wierzę w to, że ten rząd jest w stanie wydać 80-90% tych pieniędzy, które miałyby być safe, realnie w polskich firmach czy w polskim biznesie. Część tych pieniędzy i tak wypłynie za granicę. Nie wiemy teraz ile, ponieważ jest klauzula też nałożona na to, co
ale
jest,
nawet jeśli te pieniądze zostaną wydane w kooperacji z jakimiś firmami z Europy,
safe,
to w czym
problem
jest problem?
Safe, to jest ryzyko tego, jak te pieniądze mają być wydawane. To jest mechanizm warunkowości, to jest ryzyko walutowe, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądać stosunek euro do złotówki za 10, 15, 20 lat. To jest problem dotyczący, no bo nie wiemy tego dzisiaj.
No ale się rozwijamy, to
fajnie,
znaczy, że to będzie coraz
Ale dzisiaj też wydajemy unijne pieniądze, one też są w euro.
Czyli pan uważa, że się będziemy zwijali jako gospodarka?
Nie wiemy, jaki będzie stosunek euro do złotówki.
Dobrze, to panowie, dobrze. Wybrzmiało tu wiele argumentów, Piotr Karczewski.
Jak wy chcecie... W sprawie safe konkrety, tak? Po pierwsze, mówienie o sprawach finansowych jest, powiem tak... Pan poseł, pani redaktor.
Średnio się znamy na finansach.
No więc właśnie to chciałem powiedzieć.
Ale ci, którzy się znają, mówią, tak, że to nie jest
różnie,
zła pożyczka.
Różnie. Tu ten argument jest różny. Bo tak, na dzień dzisiejszy ta pożyczka z Unii, może ona być atrakcyjna, ale to nie jest wcale powiedziane, że ona nie jest obarczona różnymi problemami. Tutaj kolega z Konfederacji przed chwileczką właśnie powiedział o ryzyku kursowym, powiedział o tym, że również może za chwilę na rynku będzie można znaleźć lepszą opcję. Czyli tutaj bym się specjalnie nie wypowiadał na ten temat, bo nie jesteśmy fachowcami. To jest po pierwsze. Po drugie, te pieniądze, jeżeli bierzemy taki kredyt, to powinny być tutaj w 100% zainwestowane w polski przemysł zbrojeniowy, w polską produkcję. Powstanie nowych fabryk, które będą produkować i broń, i amunicję.
Ale w 4 lata to może się nie udać.
A tego nie będzie. Mało tego, ta lista z tych 129 podmiotów, które mają skorzystać na tym, jest tajna. Nikt jej nie widział. To jest po pierwsze. Po drugie, warunkowość. No przeżywaliśmy już sprawę z KPO.
Bez ścisłości zastrzeżone, nie tajne.
Tak. Przeżywaliśmy sprawę z KPO, więc ta warunkowość jest nie do przyjęcia, żeby jakikolwiek urzędnik w Brukseli mógł wysadzić w powietrze cały ten projekt. Trzecia rzecz, czy ten sprzęt, który ewentualnie zostałby zakupiony z Niemiec, tak, czy z Francji, byłby integralny, czy kompatybilny z tym, który mamy amerykański. Dobrze. Czy systemy by grały, tak?
Rozumiem. I to są właśnie te pojawiające się argumenty. Tylko, to w takim razie co w tym momencie? Spodziewa się pan...
Ja powiem co. Ja uważam, że wykorzystać należy, i to podpowiadam Kancelarii Prezydenta, wykorzystać bardzo dobre relacje pana prezydenta z panem prezydentem Trumpem i rozmawiać na temat ewentualnej pożyczki ze Stanów na lepszych warunkach niż jest teraz obecna i skierować w takim bądź razie
Czy to jest dobra koncepcja, poseł
Oczywiście
Gabriel.
Dodaję, nie zarzucając kontaktów i współpracy w ramach Unii Europejskiej.
Pożyczka od Stanów Zjednoczonych na lepszych warunkach.
No ale to pan przewodniczący teraz wymyślił.
Ale to jest koncepcja, czy nie jest koncepcja?
Słuchajcie,
że jak ktoś nam coś
to
chce
uwaga, ja teraz
dać,
powiem,
szukamy na rynku czegoś
nie,
innego.
Nie, no to umówmy się. Pożyczyli pieniądze za 6,5% z Korei, że Korea musiała przebudować swój system bankowy i podejmować uchwały w tamtym parlamencie, bo system nie był ilości tych pieniędzy, które pożyczyliśmy, unieść i musieli zmienić prawo. Wcale nie źle. Ja nie mówię, że źle, bo może wtedy nie było mocniejszych.
No więc właśnie.
Kupowali i dalej będziemy kupowali, nasi poprzednicy, uzbrojenie najlepsze w Stanach Zjednoczonych za setki miliardów złotych. I dalej będziemy kupowali na dużo gorszych warunkach niż te, które są dzisiaj. To szanowni państwo, to jest też program, który pokazuje, że my mamy wpływ na to, w jaki sposób o bezpieczeństwie europejskim myślą inne państwa. To jest 19 państw, które skorzysta z tych środków, ponieważ uznały za naszą sprawą, z naszego poruczenia, że my nie jesteśmy wystarczająco bezpieczni i niezależni. I że realne zagrożenie idące z Rosji, która morduje Ukraińców od 4 lat, jutro jest kolejna rocznica, 4. rocznica tej 3-dniowej akcji
operacji
militarnej, operacji specjalnej. To jest nasz sukces dyplomatyczny, finansowy. Jeżeli znajdzie, jeżeli prezydent Nawrocki, przewodniczący Karczewski, daj Boże, przyłączam się, znajdzie pieniądze, które będą dzisiaj na rynku tańsze, no to trzeba równolegle z takich pieniędzy korzystać, jeżeli mamy możliwość ich wykorzystania dla naszego przemysłu i naszego bezpieczeństwa. Warunkowość, szanowni państwo, we wszystkich środkach europejskich jest warunkowość. Ona jest zasadą taką absolutnie podstawową działania Unii Europejskiej. To nie jest nic nadzwyczajnego.
Znaczy, dla zwolennika rozwiązań unijnych możemy powiedzieć, że jak ktoś nie robi niczego źle, to nie ma tego problemu. Natomiast przeciwnicy mają zupełnie inne zdanie. PiS, Prawo i Sprawiedliwość pamięta, co
KPO.
Było.
PiS wprowadzało KPO i to był KPO. Też
kurs
jeszcze nie do końca zgodny z
różnica kursowa.
Tutaj też jest ten sam problem.
Zawsze ryzykowne jest zaciąganie,
tak,
ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. My jako Polska, więcej panowie patrioci, więcej wiary w nasz naród, więcej wiary w Polki i w Polaków. Jeżeli my będziemy się rozwijali i będziemy naszą gospodarkę umacniali, to ta różnica kursowa stanie się naszym atutem, bo my będziemy mogli, nasza waluta będzie silniejsza. No nie, to jest akurat
wystarczy jakiś
ABC, ABC ekonomii.
Wystarczy kryzys światowy i to wszystko będzie wysadzone, wie pan gdzie.
Dobrze, a teraz
ale
tak,
wystarczy, że będzie Hossa i też będzie okej,
okay,
tak?
Postawię tezę, ja uważam,
jak
że...
Jak będzie Hossa, to super, ale jak nie będzie Hossy...
No, ale to jest ryzyko.
Stawiam ryzyko.
Mogę jeszcze jedno zdanie powiedzieć, panie redaktor? Ja uważam, że Unia Europejska zachowałaby się w porządku, jakby przynajmniej...
Unia to my.
Ci, którzy zarządzają główne podmioty. Tak, Unia to my, zgadza się. Przekazała, w związku z tym, że jesteśmy państwem frontowym, przekazała Polsce 3/4 albo nawet całą tą kwotę za darmo. Na obronę granicy, bo jesteśmy państwem frontowym. Pomagaliśmy Ukraińcom i mnóstwo pieniędzy i naszych środków wyposażenia armii poszło na wschód. I tak powinna być rozegrana sprawa, a nie jakieś pożyczki na niewiadomych jakich warunkach i tak dalej, i tak dalej.
Tych znaków ciekawa zapytania koncepcja, jest dużo. Tylko już...
Druga już dzisiaj.
Widzę.
Dyrektywa 2022-2092, to ona mówi dokładnie o tym, że Komisja Europejska może zdecydować, na co są wydawane środki przez państwa członkowskie, przy okazji właśnie KPO, przy okazji SAFE. Problem jest taki, że zasady są nieostre. Jeśli mamy rząd Platformy Obywatelskiej,
ale my wydajemy środki
Tuska,
unijne od wielu, wielu lat, na takich samych zasadach.
Znaczy są różne warunki wydawania środków.
Ale też są kontrolowane i to Unia określa warunki,
akurat, no
że
tak,
budujemy ścieżkę rowerową, a nie chodnik.
Jeśli przyjdzie na przykład inny rząd i na przykład, no, dla mnie byłoby super, gdyby na przykład premier Bosak był szefem tego rządu.
Ale co, rząd Konfederacji?
To może być tak, że przyjdzie Ursula von der Leyen i stwierdzi, że to jednak nie ma w Polsce już praworządności.
Dobrze.
Nie poda konkretnych warunków. Proszę zobaczyć. Środki z KPO zostały przez rząd Tuska odblokowane, a w prawie się nic nie zmieniło.
Dokładnie.
To znaczy,
a dlaczego
że to była
się
wola
w prawie,
polityczna.
Proszę pana, nic nie zmieniło?
To znaczy, że to
dlaczego
była wola
się
polityczna.
W prawie nic nie zmieniło?
No tak, no niektórzy nawet gorzej działają.
A dlaczego się nic nie zmieniło?
Nie wiem, TVP uchwałą.
Ale w prawie się nic nie zmieniło, bo każdy z prezydentów wetuje rozwiązanie, jak ostatnio
ukraina praworządności polskiej, czy nie zmieniło w takim razie.
Za daleko pani
pani. Ale się nie zmieniło.
Ale,
uwaga,
ale nagle się zmieniły chęci polityczne. Ja stawiam tezę,
nie wierzę
Karol,
w to, że
panowie,
będzie to
że podpisze. No.
Nie, ja stawiam tezę, że Karol Nawrocki zawetuje tę ustawę.
A ja stawiam, że
powinien to zrobić, oczywiście.
Zawetuje tę ustawę.
I będę mu kibicował, jak to
bo przecież wasza strona, między innymi premier czy minister obrony narodowej mówią, że i tak wydacie, znaczy, że i tak weźmiecie tylko jakoś, nie wiem na jakich
uchwałą
zasadach, tę pożyczkę może...
W Senacie zostały przegłosowane poprawki, które w tym tygodniu w Sejmie usankcjonujemy głosowaniem.
Ale słyszy pan, że argumenty przeciwko
pani
się
redaktor,
mnożą.
Ale naprawdę, zostały wzięte pod uwagę, ja nie wiem, tam dwie czy trzy były takie z Pałacu Prezydenckiego poprawki, które senatorzy uchwalili. Jedną nawet zgłaszał Ryszard Świlski i też chodzi o kontrolę nad tymi pieniędzmi taką parlamentarną. To wszystko zostało, wypłynęło z pałacu, zostało przegłosowane i my zagłosujemy za tym, żeby je utrzymać, te poprawki, i wówczas pan prezydent będzie mógł honorowo, używając gdańskiego rozsądku, pomorskiego rozsądku, podpisać tę ustawę i pozwolić nam, żebyśmy w te pędy się zbroili i dozbrajali, bo sprawa jest poważniejsza niż wielu w tym studio też ludziom się może wydawać.
Co Karol Nawrocki zyska tym, że zawetuje tę ustawę? Bo ja stawiam to, że zawetuje Piotr Karczewski.
Ja nie wiem, czy pan prezydent zawetuje. Nie jestem doradcą pana prezydenta. Byłem doradcą pana prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast oczywiście sytuacja jest taka, no, dość niezręczna dla pana prezydenta. Powinien ją zawetować, ale może się potem spotkać z zarzutem, że
no nie działa przeciwko bezpieczeństwu,
w cudzysłowie, nie wzmacnia bezpieczeństwa polskiego. Dlatego mówię o tym, że powinien być szukany inny kierunek i alternatywa. Mamy ze Stanów na przykład pożyczkę, jest ona, nie wiem,
ale
na 1% na przykład i tak dalej.
Co powstrzymuje?
Jest
Konfederacja nawet
nie?
mówi chyba o obligacjach wojennych, tak?
No, no, oczywiście.
Są różne sposoby finansowania.
Dobrze, a co do weta prezydenta, jakby pan obstawiał i...
Dużo bezpieczniejsze uważam politycznie dla Polski byłoby na przykład wprowadzanie obligacji.
I tak, dużo droższe.
Ich na rynek. I właśnie no, nie dajmy sobie wmówić, nie dajmy się podporządkować temu szantażowi emocjonalnemu, że jeśli nie weźmiemy pieniędzy z Unii i nie pożyczymy pieniędzy z Unii, to nie będziemy w stanie budować polskiej obronności. To tak nie działa.
Znaczy musimy gdzieś
jest
pożyczyć.
Jest wiele innych opcji finansowania. Są opcje budżetowe, są opcje obligacji.
Naprawdę
w porządku, rozumiem, ale nie ma kosztów politycznych wtedy, które wy
ale
dzisiaj zaciągacie.
Kosztów politycznych, proszę pana.
Wy dzisiaj zaciągacie kolejne
warunkowość chociażby. No to jest ten
życie Polek i Polaków. My mieszkamy 120
kolejny...
kilometrów od Królewca.
Pan mi nie dokończyć.
Ja wam przypominam o tym.
Pośle Gabriel. Zaciągacie kolejny dług w ramach dług, którym zarządza Komisja Europejska. Wie pan, jak Stany Zjednoczone stały się jednym państwem?
Pan opowiada jak ruski agent, proszę pana. I to jest po prostu.
Czy pan już przestał brać pieniądze z niemieckich służb specjalnych?
Panowie, nie.
To jest
nie,
tak samo głupie
no nie,
pytanie,
no
jak to, co pan teraz powiedział.
Panowie,
więc niech się pan uspokoi i będzie w końcu poważnym człowiekiem.
Proszę kończcie.
Pan mnie nie będzie recenzował. Ja chcę tylko panu
A pan
powiedzieć,
będzie mnie recenzował?
Że trwa wojna.
A kto panu
tak, może ja wam wyłączę mikrofon i porozmawiamy z przewodniczącym Karczewskim, bo to są argumenty, sorry, poniżej pasa. Dajcie sobie spokój. Jeśli nawet uważacie, że jeden mówi w taki sposób, to proszę nie używać tutaj inwektyw, bo ja nie chcę, ja nie używam takich inwektyw wobec was, nie chcę, żebyście wy używali wobec mnie z szacunkiem. Nie używajcie wobec siebie, także z szacunkiem do słuchaczy, którzy was słuchają. Jedźmy dalej. Tu porozumienia nie będzie. Postawiłam tezę, że prezydent Nawrocki zawetuje tę ustawę, bo jak tak na to patrzę i przyglądam się, to nic nie wskazuje na to, żebym miał ją poprzeć. Chciałam jeszcze porozmawiać o tym, co się dzieje w waszych partiach. Nie wiem, czy o wszystkich nam się wydarzy. Panie przewodniczący.
Tak, słucham.
To będzie ten kandydat na premiera. I po co Jarosław Kaczyński tyle miesięcy przed wyborami mówi, że ma w sercu kandydata na premiera i mówi tak, że wszyscy wiedzą, że to nie jest Mateusz Morawiecki. No może to tak, a potem do pana Urbaniaka to jakoś trochę inaczej.
No tak, no to ja odpowiem w ten sposób, pani redaktor.
Próbuję uspokoić
wewnętrzne? Być może tak, ale proszę zwrócić uwagę na jedną sprawę. Pan prezes Jarosław Kaczyński to jest polityk, który naprawdę dobrze te sprawy wszystkie czuje, ma sukcesy, bo spójrzmy, Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, nie miał kompletnie szans, został prezydentem.
Ale pamięta pan, był
pan
kiedyś
Karol
taki
Nawrocki,
Piotr Gliński, premier z tabletu, też
to był techniczny, to był techniczny opozycyjny kandydat na technicznego premiera. Pan Karol Nawrocki, też nikt nie dawał szans. A ja powiem, pani redaktor, że będąc tutaj na audycji, dwa miesiące przed ogłoszeniem go jako kandydata, na audycji u pana Grzegorza Armatowskiego, tu w tym studiu.
Przewidział pan to.
Na pytanie, tak, było pytanie, kto będzie kandydatem? Ja powiedziałem, według mnie najlepszym kandydatem jest Karol Nawrocki.
Dobrze, to w takim razie zadam
kandydatów
pytanie.
Kandydatów jest sporo.
Kto jest tym kandydatem, którego pan prezes ma w sercu pana zdaniem?
Tego nie wiem, bo ja w sercu pana prezesa nie siedzę. Ale pan powiem tak,
kandydatów... Prezydenta dobrze obstawiłeś.
Tak,
to.
Kandydatów jest sporo, natomiast mówiąc szczerze, ten garnitur uszyty, tak, to... powiedzmy tak, pan premier Jacek Sasin, Błaszczak i pan premier Morawiecki, no jak gdyby nie mieszczą się w tym przedziale wiekowym. Tak. Aczkolwiek zawsze można to zmienić. Na pewno dobrymi kandydatami, oczywiście ja tutaj sobie przyciśnięty przez panią redaktor powiem tak, kandydaci z kancelarii pana prezydenta Nawrockiego.
Czyli Zbigniew Bogucki.
Bogucki, Szafernaker na przykład. Bardzo dobrze. Tak, tylko pytanie, czy pan prezydent się na to zgodzi. Tak?
Dobrze.
Więc na razie gdybamy. Natomiast to jest bardzo dobry ruch pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Do przodu.
I uważam, że będzie pełen sukces.
Michał Urbaniak. Czy to nie jest dzielenie skóry na niedźwiedziu? Bo wybory raz, że daleko. Dwa, że sondaże pokazują, że ta sytuacja na prawicy może być nie taka jednoznaczna i nie wiadomo, kto tak naprawdę będzie wskazywał potencjalnego kandydata na premiera. Jak
ja
wy na to
tym
patrzycie?
W programie powiedziałem, że moim najlepszym kandydatem byłby Krzysztof Bosak na premiera Polski. Natomiast
Ale nie wiemy... Ogłosicie?
Proszę?
Ogłosicie tak jak
PiS? Ale po co mamy to robić?
Nie ma wyborów.
Wybory będą za półtorej, ponad roku. Nie wiadomo, jakie będą wyniki wyborcze. Nie wiadomo, kto z kim, jaką koalicję będzie tworzył. Czy będą koalicje, czy będzie jakiś jeden rząd większościowy, bo komuś się uda zrobić 40%. Tego dzisiaj nie wiemy. To jest naprawdę jeszcze dużo czasu. Pokornie do tego podchodźmy, pracujmy dla Polaków. Ja bym chciał, żeby na prawicy to Konfederacja już była tą siłą dominującą, czy w ogóle na polskiej scenie politycznej, ale na to trzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy i trzeba ją wykonać.
Z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, postawienie kogoś z konkretnym nazwiskiem, który będzie jakimś, nie wiem, recenzentem lub kimś takim, na przykład jeśli będzie to Zbigniew Bogucki, tego co robi rząd i Donald Tusk, to jest zagrażająca koncepcja? Bo dopóki się kłócą na prawicy, to wam jest wygodniej. Nawet w ramach PiSu.
Ja tutaj się z panem posłem Urbaniakiem oprócz wątku dotyczącego personaliów, to się zgadzam co do tego. Rzeczywiście wydaje się, że jest jeszcze dużo czasu, dużo pokory. My wyciągnęliśmy jako Platforma czy Koalicja teraz Obywatelska wnioski z tego, że ludzie nie bardzo lubią, jak partie się zajmują same z sobą i jak ogniskują zainteresowanie wokół spraw tego typu personalnych, wewnętrznych. Ludzie chcą, bez względu na to, jak jesteśmy podzieleni, żeby były efekty naszej pracy i my tego się staramy trzymać.
I się nie przejmujecie, czy będzie kandydat na premiera,
bardzo,
czy nie?
Bardzo, mamy też okres wyborczy. A jak widać, nikogo nie epatujemy tym, te procedury trwają,
ale
robimy to dyskretnie.
Ale wy tam macie po jednym kandydacie na
stanowisko. To nieprawda, nie. No jest w kilku regionach, naprawdę jest bój taki już od kilku tygodni, ale nie robimy z tego jakiejś takiej sensacji. To jest nasza wewnętrzna, proceduralna sprawa i wydaje się, że tak chyba działają
dojrzałe
partie.
A waszym kandydatem na kolejnego premiera w kolejnej kadencji jest Donald Tusk i będzie Donald Tusk?
My uważamy, że to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu i najpierw trzeba wygrać, trzeba wiedzieć, z kim się współpracuje, porównać to, co chce się zrobić, więc dużo pokory i pracy przed nami ciężkiej.
Dobrze, ale powinniście się chyba też trochę martwić, bo wam się troszkę koalicja trzeszczy w szwach z powodu rozpadu 2050, prawda? Czy nie?
Znaczy, to jest
Donalda Tuska.
Ja nie wiem, tak szczerze mówiąc.
Henning Kloska jednak będzie z wami bardziej chciał współpracować.
Być może w takim sensie cynicznym to okej, ale tak jak szczerze mówiąc.
No, ale z drugiej strony sfrustrowana pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to może być kłopot dla premiera, tak?
Ja już tylko powiem jedno zdanie. Wiecie co? Niech nasi koalicjanci się po prostu ogarną, zajmą się tym, do czego zostali powołani, a nie serwują tutaj takie dosyć jednak jako dla obywatela, dla mnie gorszące spektakle, które w żaden wypadku, no nie przez przypadek zostało powiedziane, zdaje się przez Bismarcka, że o robieniu parówek i polityki jej się nie pokazuje.
Przypisuje mu się ten cytat. Nie wiadomo, czy jest prawdziwy, to prawda.
Na pana jako znanego erudytę patrzyłem tutaj i się nie pomyliłem. Więc myślę, że niech oni się wezmą, że tak powiem, do roboty.
A wy tylko zacieracie ręce, jak tak patrzycie, co tam się dzieje przedprożach koalicji?
Nie wiem, do czego zadzierać ręce, bo w zasadzie najgorsze jest to, że na tym wszystkim cierpi Polska. I polska polityka, efektywność jakiegoś rządu, czy efektywność pracy parlamentu. No bo bałagan nie pomaga. Bałagan nikomu nie pomaga na dłuższą metę. Z drugiej strony to i tak moim zdaniem nie spowoduje, że na przykład będą przyspieszone wybory, więc niewiele się tutaj politycznie zmieni. No, obserwujemy, patrzymy, co się dzieje w tych partiach centrolewicowych. No, raczej wolimy po prostu zachęcać Polaków swoją propozycją niż tym, żeby teraz, nie wiem, stać się śmiać. Tak? No, po prostu to jest przykre, co się wydarzyło w koalicji.
Mhm. A PiS jak na to patrzy?
W Polsce 20-50.
Szeroko w koalicji o tym chodziło. Teraz macie dwóch tutaj nowych koalicjantów zamiast jednego.
Ja się zgadzam, że oczywiście w polityce, jak i w życiu trzeba mieć pokorę. Natomiast ja uważam, że ta sytuacja, która się stała w Polsce 20-50, oczywiście to są ich wewnętrzne sprawy, tak? Ale patrząc na to z zewnątrz, to moim zdaniem tutaj wygranym jest właśnie Donald Tusk. Bo inaczej się współpracuje, czy zarządza tą współpracą z klubem, który ma 30 parę osób, a inaczej jak klub jest podzielony na dwie mniej więcej porówno połowy, tak? Więc tutaj łatwiej będzie panu premierowi, no mówiąc tak delikatnie, dociskać pewne sprawy, bo inaczej się rozmawia, jak jest 30 parę osób i silny klub, jednolity, a inaczej jak jest podzielony. I mogą być ciekawe historie, oczywiście, mam rację, ze szkodą dla Polski.
No to będziemy się temu przyglądać. Pewnie to już tak w najbliższych dniach, tak coś czuję, że politycy tego ugrupowania z dwoma klubami nie dadzą o sobie zapomnieć. Chciałam jeszcze zapytać was, jak tu zadać pytanie, bo to jest tak skomplikowane, że nikt już tego nie rozumie, ale mówimy o tak zwanej praworządności. Prezydent zawetował ustawę, którą forsował minister Żurek o Krajowej Radzie Sądownictwa, co chyba nie jest jakimś zaskoczeniem, tak jak tu siedzimy, tego się spodziewaliśmy, ale równocześnie zaproponował swoje rozwiązanie. To się nazywa ustawa o przywróceniu prawa do sądu rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Ci, którzy komentują ten projekt, mówią, że to jest tak naprawdę kaganiec, tam, nie wiem, BIS, czy ustawa kagańcowa, z której tak naprawdę wynika kara więzienia, zarówno dla sędziów, ale także innych, którzy będą podważać instytucje takie jak Krajowa Rada Sądownictwa, nie wiem w jakim składzie, szczerze mówiąc, docelowo Trybunał Konstytucji, Prezydent, Trybunał Stanu. Co to, o co chodzi, Michał Urbaniak, panu prezydentowi?
Ja nie jestem do końca pewien, czy to jest
reset konstytucyjny, to nie jest.
Nie, absolutnie nie jest. Ja nie jestem do końca pewien, czy to jest dobry pomysł, to co zostało panu prezydentowi podpowiedziane. No, widzę tu ryzyka, tak? Jedno to jest kwestia tego, że w Polsce faktycznie jest problem z instytucjami. Część polityków, czy część na przykład rządowa nie uznaje części sądów, część sądów, czy część sędziów nie uznaje innych sędziów. No pewna anarchia, tak? I teraz wyszedł pan prezydent z propozycją ustawy, która wprowadza karę za to, że ktoś nie będzie uznawał powiedzmy wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Do 5 lat więzienia.
I z jednej strony uważam, że właściwie dobrze, że coś takiego mogłoby powstać, że będziemy starać się, żeby to zostało uznane jako w pełni legalne, bo jest legalne. Po prostu moim zdaniem nie ma tutaj wątpliwości.
Że możemy nie uznawać wyroków trybunałów.
Nie, no powinniśmy uznawać wyroki trybunałów. Absolutnie, no, powinniśmy to robić. Tylko pytanie, czy należy do tego zmieniać ustawę, która będzie wprowadzać jakieś nowe sankcje. Ponieważ podejrzewam, że rząd Donalda Tuska po pierwsze tej uchwały ustawy nie przegłosuje i ona nie uda się jej pewnie przeprowadzić. Może się uda, zobaczymy, co się wydarzy.
Nie bądźmy naiwni.
Zobaczymy. Po pierwsze, ustawa może w ogóle nie zostać przeprocedowana. Po drugie, problem jest taki, że rząd Donalda Tuska i tak wtedy będzie udawał, że tej ustawy, że to nie ma w ogóle racji bytu, bo i tak będą uznawać, że instytucje są nielegalne. Skoro są nielegalne, no to nie obowiązuje ich ta ustawa, tak? Więc raczej jest to takie mieszanie po prostu łyżką w zupie i
Panie
nic się nie zsypuje.
Po co prezydent pana zdaniem to robi, to zrobił? Zgłosił taką ustawę. To, że zawetuje KRS, to było wiadomo.
Znaczy, o tym, o czym tutaj koledzy mówili przedtem, to powiem tak. Karanie, przecież Trybunał Konstytucyjny jest usytuowany w naszej Konstytucji. Jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał Konstytucji, to podlega karze. To jest jak gdyby oczywista sprawa. Natomiast chciałbym wrócić do tego, żeby rządzący zrozumieli jedną rzecz, że to, że mają przewagę w Sejmie, czy większość w Sejmie, czy w Senacie, to proces legislacyjny kończy się na podpisie pana prezydenta i trzeba pewne rzeczy no, uzgadniać, rozmawiać z kancelarią prezydenta i być może
ale
wtedy
minister
będą,
Żurek powiedział, że apelował, chciał się spotkać z prezydentem czy w kancelarii i nie było odzewu w tej sprawie, więc chyba nie było woli. No, to oczywiście jest jego wersja.
No tak, no więc pani redaktor sama odpowiedziała, że to jest jego wersja.
Nie, no innej wersji nie ma, proszę pana, więc jest tylko ta.
Natomiast powiem tak, no tych przykładów łamania prawa jest dużo więcej. No chociażby brak podpisu pana prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudy pod nominacją dla prokuratora krajowego, tak? No, został wprowadzony właściwie na stanowisko
ale
wbrew
prawu. Pytanie brzmi, czy pan się zgadza z takim rozwiązaniem, żeby karać więzieniem sędziów i innych za podważanie decyzji innych sędziów, sędziów Trybunału, ale także decyzji prezydenta. Czy to jest dobre rozwiązanie pana zdaniem?
No powiedziałem pani redaktor w pierwszym zdaniu, że osoby, które łamią konstytucję, tak, to powinny podlegać karze. Nie mówię, że do więzienia, tak, podlegać karze. Jaką karę? No to już sądy niezawisłe powinny tutaj decydować. Natomiast sytuacja na pewno wymaga poprawy. Pan prezydent złożył swój projekt ustawy.
Tylko, że ten projekt niczego nie rozwiązuje w tej sytuacji, którą w Polsce mamy. Czy zaostrza
sytuacja jest skomplikowana, to mówienie o tych neosędziach, paleosędziach i tak
ale
dalej.
Ale i na to naprawdę kara to jest rozwiązanie, myśli pan?
Ja myślę, panie redaktorze, że sprawa powinna zostać raz na zawsze załatwiona.
Generalnie sędziowie, którzy podważają status jednych sędziów, powinni po prostu wypadać z zawodu.
No więc właśnie.
Ale którzy?
No nie.
Ale
którzy
podważają swój status?
Szanowni państwo, to ja teraz
jest
powiem,
totalna walka między
sędziami. Ja się odwołam do klasycznej wiedzy oświeceniowej, trójpodziału władzy, Montesquieu. Nie może być tak, żeby
umowny, nie działa tak.
Teraz poseł Gabriel, proszę.
Wie pan, w pańskiej ocenie nie działa, a to nie zwalnia nas jako funkcjonariuszy publicznych z obowiązku dążenia do tego, żeby działał. I w żadnym wypadku nie może być tak, żeby władza ustawodawcza, Sejm, parlament, czy jakiś quasi ustawodawcza, bo to ma taką inicjatywę u nas prezydent, więc w jakimś sensie też on wpływa na ten proces, nakładała kaganiec na zupełnie niezależną, bo dojdziemy do anarchii i na końcu nikt nie będzie mógł wierzyć nikomu po uzyskaniu jakiegoś rozwiązania w sądzie, do którego
już
każdy
tak
obywatel...
Słynna sprawa z rozwodem.
Już tak jest i pomysł był taki, żeby to wybrzmiało, bo my tu idziemy w jakiś, tak jak zresztą tu się drugi raz zgodzę, mieszanie łyżką w zupie. Chodziło o to, żeby w jak najmniejszym stopniu na wybór sędziów wpływali politycy. I taki był sens ustawy praworządnościowej ministra Żurka. I to się oczywiście nie podoba, bo pan prezydent, jak każdy pisowiec, ma taką chęć do zawłaszczania wszystkich dziedzin życia, woli politycznej, ostatecznie prezesa, więc to zawetował i wymyślił coś, co wygląda na gaszenie pożaru przy pomocy benzyny, czyli dalsze deprecjonowanie zawodu sędziego i ograniczanie jego niezależności.
Ale bez napinki.
Ale tak na krótko.
Dobra. Ważną rzecz, o której czasem zapominamy i pamiętajmy o tym po prostu też
trochę
przy tworzeniu prawa. Ale już była.
Dobra. Kończymy.
Nie pozwólmy też na to, żeby dało się stworzyć w Polsce taki system sądokracji, gdzie orzeczenia sądu będą często ważniejsze niż ustawy.
W jakim przypadku?
Niż ustawy. Mówię o generalnej zasadzie.
Mówię o generalnej zasadzie
tego, no, jak się interpretuje prawo na przykład, że
panie pośle, ale nie
dzisiaj w niektórych obszarach interpretuje się prawo inaczej niż przed 10-15 lat temu.
Bo takiego czegoś nie ma w polskim systemie prawnym, że sąd jest ponad ustawą.
Nie jest.
A pan opowiada
prawda
o tym, jakby to był realny problem, wprowadzając ludzi w błąd.
Żebyśmy też tak się nie dali wprowadzić właśnie w tę pułapkę, żeby to było dla nas...
Panowie, nasi słuchacze na pewno nie chcą się wprowadzić w żadną pułapkę, ale jak będą mieli orzeczony rozwód, to chcę, żeby on był prawomocny i jednoznaczny. Jak
tak
będzie
jest
podział majątku, bo to chyba takie najprostsze sprawy, tak?
Tak?
Czy jakiś spadek, to żeby to było jednoznaczne, prawomocne
Żeby zabójców nie wypuszczano na ulicę, bo jeden
też
sędzia nie podważa statusu drugiego.
Pani ale redaktor, póki co nie widać końca tego...
Nasi słuchacze czekają na wiele rzeczy, między innymi na ustawę o asystencji osobistej.
To ta prawda, ustawa
od pana prezydenta Andrzeja Dudy leży w zamrażarce w Sejmie.
Zgadzam się, że dlaczego, takich ustaw jest dużo.
Potrzebujący potrzebują tej ustawy.
Do pracy rodacy Patryk Gabriel, Piotr Karczewski i Michał Urbaniak. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Agnieszka Michajłow. Miłego dnia.
Strefa politycznie kontrolowana.